Szukając Słowa Bożego to audycja, w czasie której rozważamy Słowo Boże najbliższej niedzieli. W studio gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Również gościmy diakona Grzegorza Szuptarskiego z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, abyśmy wspólnie mogli odczytać i znaleźć właściwy sens Słowa Bożego. I aby to Słowo Boże oświecało drogi naszego życia, prośmy Ducha Świętego potrzebne dla nas dary i łaski.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas.
W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Trójcy Przenajświętszej, a więc dzień poświęcony jedynemu Bogu w Trójcy osób, osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta właśnie uroczystość skłania nas do szukania w tekstach Pisma Świętego prawdy dotyczącej właśnie Boga, w którego wierzymy. Rozum niewiele potrafi nam powiedzieć na temat tej tajemnicy. Co więcej, żyjemy dzisiaj pod silnym wpływem wszelkiego rodzaju ideologii, a często też i prastarych, jakkolwiek w nowej formie podawanych, religii pogańskich, czy myślenia raczej na temat istoty boskiej. W naszych głowach wydaje się właśnie tak bombardowanych tymi pogańskimi wyobrażeniami na temat świata Bożego, dominują dwa w gruncie rzeczy przeciwstawne wyobrażenia. Z jednej strony wyobrażamy sobie, że Bóg to jest istota dobrotliwa, opiekuńcza i ku takiej istocie gotowi jesteśmy wznosić dziękczynienia, uwielbienia, gotowi jesteśmy zwracać się ku Niemu z ufnością, bo chcielibyśmy doświadczać coraz to nowych łask, dobrodziejstw, coraz to nowego wsparcia. Równocześnie z tym pojęciem takiego właśnie Boga dobrotliwego, zamykającego oczy na wszelkie nasze nieprawości, grzechy, bunty, mamy w naszych sercach też wyobrażenie Boga jako istoty najwyższej, owianej swego rodzaju tajemnicą, budzącej niepokój i lęk. Idąc za tymi wyobrażeniami, jesteśmy przekonani, że Bóg to ktoś, kto nad nami góruje i dominuje, kto często w sposób zupełnie arbitralny kieruje naszym życiem. Do takiego Boga kierujemy nasze błagania, zalęknieni w postawie dużego lęku, trwogi. Jak wspomniałem na początku, te dwa wyobrażenia są kształtowane w naszej świadomości pod wpływem czysto ludzkich wyobrażeń o istocie najwyższej, jak to się mówi, pewnego rodzaju filozofii, czy o świecie Boga. Tak wyobrażali sobie świat bogów, poganie żyjący w różnych częściach świata, w różnych kulturach. Pismo Święte, czyli dokładniej mówiąc objawienie, które stało się udziałem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, Dawida, proroków Starego Przymierza, autorów psalmów, następnie objawienie, które przynosi Chrystus, które rozpoznają apostołowie i Kościół apostolskich, odsłania przed naszymi oczami inny obraz Boga, inny niż ten ukształtowany według naszej czysto ludzkiej, skończonej wyobraźni, czy według naszych projekcji. Otóż Bóg Pisma Świętego, Bóg, który objawia się nam dzisiaj w Słowie Bożym, to miłość. Bóg objawia siebie jako osoba miłująca. Co więcej, objawia się jako jeden Bóg w trzech osobach miłujących się i promieniujących miłością. Dla potwierdzenia tej zasadniczej tezy, tej zasadniczej prawdy, pragnę przywołać fragment z drugiego czytania, którego za chwilę wysłuchamy, mianowicie z drugiego listu do Koryntian w rozdziale 13. Święty Paweł pisze do wiernych, do chrześcijan w Koryncie: Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami wszystkimi. To wielkie wyznanie apostoła narodów o Bogu, że jest to Bóg miłości, potwierdza inny apostoł, święty Jan, w pierwszym swoim liście, pisząc: Bóg jest miłością. Jak wiemy, to zdanie z listu świętego Jana, rozdział 4, werset 16, stało się punktem wyjścia wspaniałej encykliki papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est. W kontekście tych dwóch zasadniczych zdań odsłaniających nam tajemnicę jedynego Boga w trójcy osób, wsłuchajmy się teraz w poszczególne fragmenty Pisma Świętego, które nam ukażą wszystkie trzy osoby w całym bogactwie ich życia osobowego, a zwłaszcza ich działania w odniesieniu do człowieka i w odniesieniu do ludu. Wysłuchajmy zatem pierwszego czytania z Księgi Wyjścia. Jest to rozdział 34, wybrane wersety. Pragnę jeszcze, zanim zaczniemy słuchać tych fragmentów Pisma Świętego, zachęcić wszystkie osoby, które mają już pomoc do naszych audycji, szukając Słowa Bożego, mianowicie tomy Lectio Divina na każdy dzień roku, a zwłaszcza na niedzielę okresu zwykłego. Mam tutaj przed sobą taki właśnie 13 tom tej serii. Gorąco polecam, byśmy wyciągnęli ten tom, otworzyli sobie czytania, istniejące tam komentarze, abyśmy w dalszej części naszej audycji, czyli w ramach medytacji, mogli znacznie pogłębiać to, co w pierwszej fazie naszej audycji powiemy w ramach komentowania po prostu poszczególnych czytań. Zachęcam też, byśmy sięgnęli do wydrukowanej liturgii słowa, a dołączonej bądź to do tygodnika Niedziela, bądź też zamieszczonej w tygodniku Gość Niedzielny, czy też w ewentualnie jakichkolwiek innych pomocach liturgicznych, które są w naszych rodzinach. Dopiero tak właśnie, wpatrując się też w tekst natchniony, słuchając go, będziemy mogli odkrywać właśnie to Słowo Boże, to orędzie, tę radosną nowinę, którą właśnie dzisiaj, w tę wspaniałą uroczystość, Bóg w trójcy osób do nas bezpośrednio kieruje. A zatem wysłuchajmy pierwszego czytania.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem.
Wysłuchaliśmy niezwykle wzruszającego fragmentu z Księgi Wyjścia. Żeby go jeszcze lepiej zrozumieć, musimy zdać sobie sprawę z tego, co się wydarzyło wcześniej. Mianowicie w rozdziałach 31 i 32 autor Księgi Wyjścia opowiada o złamaniu przymierza. Mojżesz przebywał na górze Synaj, rozmawiał z Bogiem, otrzymał kamienne tablice, a więc wspaniałe słowa Boże dotyczące życia w wolności i w przyjaźni z Bogiem przymierza. Gdy zstępował, ujrzał lud, który uczynił sobie złotego cielca i oddawał mu pokłon. Znamy doskonale tę scenę, nie będę szczegółowo jej opowiadał. Nastąpiło po prostu złamanie, tyle co zawartego przymierza. Właśnie fragment, którego wysłuchaliśmy, opowiada o rzeczy niezwykłej. Bóg wezwał Mojżesza na nowo do siebie na górę. I tak zaczyna się ten fragment. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan. A więc mamy wspaniały ruch Mojżesza, to bardzo znamienne, spróbujmy sobie wyobrazić, wstępowanie na górę, ponowne wstępowanie. A równocześnie w wersecie 5 narrator podkreśla odpowiadający temu mojżeszowemu wstępowaniu na górę gest Boga, a dokładnie działanie Boga. Pan zstąpił z nieba w obłoku na górę. I doszło właśnie do takiego wspaniałego spotkania między Mojżeszem i Bogiem. Co więcej, narrator podkreśla, Mojżesz zatrzymał się koło Boga i wypowiedział imię Adonai. Otóż w tym obłoku obejmującym Mojżesza, którego Bóg wezwał do siebie, następuje objawienie. Werset 6 to jest wspaniały tekst tak zwanej autoprezentacji Boga. Bóg, który przychodzi na spotkanie z Mojżeszem, sam mówi o sobie takie wspaniałe słowa. Jahwe, Jahwe, czyli jak tu używamy po prostu zamiennie tego świętego imienia, Adonai, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Tak określa siebie sam Bóg. Przychodząc do Mojżesza, którego wezwał na górę Synaj, Mojżesza, który tyle co oglądał wielkie wiarołomstwo ludu, bałwochwalstwo. Oczywiście Bóg również ten grzech widział. Niemniej Bóg prezentuje się tutaj właśnie jako, podkreślmy to, Bóg miłosierny, bogaty w łaskę i wierność. Mamy tutaj wielość tych określeń. W gruncie rzeczy wszystkie one koncentrują się na tajemnicy łaski, miłosierdzia po prostu, bogaty w łaskę, która niesie przebaczenie. W drugiej części tego fragmentu mamy opowiedzianą odpowiedź Mojżesza, który miał łaskę przeżyć osobowe, osobiste spotkanie z objawiającym mu się Bogiem. Otóż Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon Bogu. Narrator podkreśla gest adoracji, gest wypowiadający pokorę Mojżesza, uznanie przed tajemnicą i wielkością Boga. A w drugiej części tej reakcji Mojżesza na otrzymane objawienie zamieszczona jest wspaniała modlitwa, którą Mojżesz wypowiada. Zaczynając właśnie od stwierdzenia faktu owej wielkiej życzliwości. Jeśli darzysz mnie życzliwością, to niech Pan pójdzie pośród nas. I następnie oręduje za ludem, mówiąc, że to wprawdzie lud o twardym karku, ale przecież przebaczysz nasze winy i nasze grzechy i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Tak więc w tym wspaniałym fragmencie możemy kontemplować z jednej strony Boga, który zstępuje, przychodzi na spotkanie z Mojżeszem, odsłania samą głębię swej osoby, swe największe pragnienia, pragnienie właśnie miłosierdzia, łaski, czyli miłości, a z drugiej strony w tym spotkaniu odsłania się też wielkie pragnienie człowieka, Mojżesza. Niech Pan pójdzie pośród nas, pomimo, że jesteśmy ludem o twardym karku, ale Ty będziesz umiał przebaczyć nasze grzechy, czyli przemienić nas, tak byśmy mogli stać się Twoim dziedzictwem. Tak wygląda, wnikając troszeczkę głębiej w treść tego pierwszego czytania, wielka tajemnica Boga, który się objawia, i człowieka, który otrzymuje łaskę spotkania z Bogiem objawiającym się.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i udzielanie się Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi.
Wysłuchaliśmy fragmentu z drugiego listu do Koryntian, praktycznie fragmentu, który jest wspaniałym zakończeniem tego listu. I tutaj znów, aby dobrze zrozumieć te wielkie słowa, które apostoł kieruje do chrześcijan w Koryncie, musimy zwrócić uwagę na sytuację, jaką apostoł widział, znał i z którą się zmagał w tej właśnie wspólnocie kościelnej w Koryncie. Zanim jednak tej sytuacji się przyjrzymy, chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, Ostatnie zdanie, które też jest formułą liturgiczną w naszej chrześcijańskiej liturgii dzisiaj sprawowanej, widzimy jak formuły w liturgii mszy świętej są właśnie tymi prachrześcijańskimi, można wręcz powiedzieć apostolskimi formułami. Między innymi ta właśnie to wspaniałe zdanie, łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, jedność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Mamy przywołane trzy osoby boskie. Z każdą z nich związany jest odrębny dar. Łaska, czyli szczodra hojność z Jezusem Chrystusem, określonym tutaj już mianem Pana, czyli uwielbionym. Miłość Boga, o której przed chwilą mówiliśmy bardzo wiele, czytając fragment z Księgi Wyjścia, Boga Ojca, rzecz jasna. I jedność Ducha Świętego. Wyjaśnienia wymaga to właśnie ostatnie określenie. Wszak słowo polskie jedność, ono jest tutaj bardzo blade w kontekście tekstu greckiego, użytego przez apostoła. Święty Paweł używa tutaj słowa koinonia, niezwykle bogatego w treść, widać to z tekstów paralelnych, ale dla nas niech wystarczy dla zrozumienia tego greckiego rzeczownika koinonia, jaki to dar Duch Święty sprawia we wspólnocie chrześcijańskiej, odniesienie do początku tego fragmentu. Mówi tam apostoł o radujcie się, czyli o radości, dążcie do doskonałości, czyli do życia według woli Bożej objawionej w Ewangelii. Pokrzepiajcie się, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój. A więc cztery, pięć wspaniałych po prostu postaw czy cech charakterystycznych właściwych dla wspólnoty chrześcijańskiej, która otrzymuje ten właśnie wspaniały dar, koinonia, pochodzący właśnie od Ducha Świętego. Żeby jeszcze lepiej zobaczyć wielkość tego daru, musimy przywołać negatywne zjawiska, jakie miały miejsce w tejże właśnie gminie czy wspólnocie chrześcijan w Koryncie. Są one przywołane przez apostoła kilkanaście zdań wcześniej, pod koniec rozdziału 12. To jest, przypomnę, drugi list do Koryntian, rozdział 12. Mianowicie apostoł wyrzuca tutaj chrześcijanom w Koryncie: boję się, że gdy do was po raz trzeci przybędę, nie zastanę was takimi, jakbym chciał, a ja dla was okażę się takim, jakiego byście nie chcieli. Lękam się tego, że będą u was jakieś spory, zazdrość, gniew, chorobliwe ambicje, oszczerstwa, obmowy, zarozumiałość, niepokoje. Obawiam się, że gdy znowu przybędę, mój Bóg upokorzy mnie wobec was i że będę musiał smucić się ze względu na tych, którzy niegdyś grzeszyli i nie nawrócili się ze swojej nieczystości, nierządu i rozwiązłości. A więc mamy po prostu w tych kilku tutaj zdaniach obraz niezwykle negatywny życia tej właśnie, jakby nie było, chrześcijańskiej wspólnoty, która przyjęła Ewangelię, przyjęła chrzest, a jednak zdarzają się w tejże właśnie wspólnocie te bardzo negatywne zjawiska. I spory, i zazdrość, i gniewy, i chorobliwe ambicje, i oszczerstwa, i obmowy, i zarozumiałość, i niepokoje, i wreszcie brak autentycznego nawrócenia ze wszelkiego nieładu w zakresie życia właśnie małżeńskiego czy seksualnego, ze swojej nieczystości, nierządu i rozwiązłości. Wiemy, jak bardzo świat starożytny, w zasadzie bardzo podobnie jak dzisiaj w świecie tak zwanym laickim, tego rodzaju właśnie nieporządek, nierząd, rozwiązłość dominują. Otóż apostoł w tym swoim końcowym pozdrowieniu działanie Ducha Świętego łączy właśnie z tym wspaniałym darem przemiany wspólnoty chrześcijańskiej. Także nie będzie w niej już owych negatywnych zjawisk, przeciwnie, zapanuje w niej radość, dążenie do doskonałości, wzajemne pokrzepianie się, jednomyślność i harmonia, zachowywanie pokoju i cieszenie się po prostu Bożym błogosławieństwem, wszelkimi dobrami pochodzącymi od Boga, bo to oznacza pokój po prostu, pomyślność, Boża pomyślność. Tak więc analizując ten fragment, mogliśmy zobaczyć wielkość tego wspaniałego daru, który sprawia w życiu wspólnoty chrześcijańskiej Duch Święty. Daru, który jest w tłumaczeniu polskim nazwany darem jedności. Słuchajmy teraz wspaniałego wersetu przed Ewangelią. To jest właśnie ów śpiew Alleluja. Jest to fragment z Księgi Apokalipsy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był i który przychodzi.
Właśnie, Bogu, który jest, który był i który przychodzi. Zdanie o niezwykłej doniosłości. Będziemy do niego nawiązywać w naszej dzisiejszej medytacji, byśmy Boga, w którego wierzymy, nie umiejscawiali gdzieś w niebiosach jako bytu absolutnego, zupełnie odgrodzonego od nas, od naszego świata, od naszego życia, ale byśmy go nieustannie widzieli jako tego, który jest, który był i który przychodzi.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Zwróćmy uwagę, jak ta z kolei Ewangelia, która stanowi fragment wielkiej rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, ukazuje nam nade wszystko osobę jednorodzonego Syna Bożego, którego właśnie Ojciec, kierowany czy kierując się nieskończoną miłością do człowieka, posyła na świat. Kluczowe zdanie w tej Ewangelii to oczywiście słowa: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Pragnę w tym wstępnym komentarzu zwrócić naszą uwagę na doniosłość tego czasownika dał. Ma on po prostu dwa znaczenia, które trzeba widzieć. Mianowicie pierwsze znaczenie: Bóg posyła swojego Syna jednorodzonego, tego, który jest we wspólnocie życia z Nim, jest odbiciem Jego chwały, obdarzony pełnią życia, otaczany pełnią miłości Ojca. Równocześnie tenże właśnie Syn, który jest słowem Ojca, czyli wypowiedzią Ojca, jak mówi prolog świętego Jana, staje się ciałem, tak jak czytamy właśnie w prologu tej Ewangelii. Słowo, czyli odwieczny Syn Boży, stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. I to jest posłanie na świat. Oczywiście łączy się ono z wielkim uniżeniem, które wyśpiewuje hymn, który dzisiaj mamy w liście do Filipian, o wielkiej tak zwanej kenozie, czyli uniżeniu. Ten, który istniał w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Ogołocił właśnie z tego, że boskiego majestatu, boskiej chwały, boskiej potęgi, stając się śmiertelnym człowiekiem, przyjmując los człowieka poddanego po prostu wszystkim ograniczeniom wynikającym z ludzkiej natury i grzechu pierworodnego. I to jest pierwszy sens, to właśnie posłanie Syna na świat, aby był z nami. Drugi sens owego czasownika, dał, łączy się z ofiarą. Dać, to znaczy tyle, co poświęcić, tak jak to czytamy w 17 rozdziale tej Ewangelii. Ojciec posyła swojego Syna na świat, aby był ofiarowany, aż do wydania w ręce grzeszników. Przywołuje ten czasownik na myśl scenę z życia Abrahama. Mianowicie Abraham został powołany w pewnym momencie, aby oddać swojego syna Izaaka. Miało to się dokonać na górze Moria. Znamy tę wspaniałą scenę. Chodzi po prostu o tak zwane właśnie ofiarowanie Izaaka jako dowód miłości i pełni zaufania Abrahama do Boga. Tak jak tam to zdanie zostaje wypowiedziane teraz, poznałem, że mnie miłujesz. Z kolei tutaj mamy odwrotne działanie. Bóg Ojciec na dowód, jak bardzo miłuje człowieka, poświęca po prostu swojego jednorodzonego syna. Daje go w ręce grzeszników, bo tylko w ten sposób tenże syn może dokonać przemienienia ludzkiej natury. Może dokonać, jak to pisze w swojej wspaniałej książce Naśladowanie Dietrich Bonhoeffer, może dokonać po prostu odnowienia obrazu Boga w człowieku. Posłuchajmy może fragmentu z tej książki. Bóg zsyła swego Syna. Nie ma innego ratunku dla człowieka, który zatracił obraz Boży w sobie. Upragnionego celu nie osiągnie się za pomocą nowej idei, nie osiągnie go ulepszona religia, właśnie te wszystkie pogańskie, filozoficzne religie. Oto do człowieka przychodzi człowiek przez duże C. Wszyscy ludzie noszą jakiś obraz. Wyraźnie zarysowuje się ciało i życie każdego. Człowiek nie jest po prostu słowem, ideą, wolą, lecz w pierwszym rzędzie i pośród tego wszystkiego jest on właśnie człowiekiem, postacią, bratem. Dlatego kształtuje się w nim nie tyle nowe myślenie, wola, działanie, lecz nowy obraz, nowa postać. W Jezusie Chrystusie wszedł między nas wizerunek Boga w postaci naszego utraconego ludzkiego życia, w ciele podobnym do ciała grzesznego. W nauce i czynach Chrystusa, w Jego życiu i śmierci objawia się Boży obraz. W Nim Bóg na nowo stworzył swój wizerunek na ziemi. Obraz ten różni się od obrazu Adama pośród wspaniałości raju. Jest to bowiem obraz Boga wchodzącego w sam środek świata grzechu i śmierci. Chrystus to Bóg w ludzkim ciele, to człowiek jako nowy obraz Boga. I kontynuuje jeszcze Bonhoeffer te swoje wspaniałe refleksje teologiczne, dodając, że ten właśnie posłany przez Ojca na świat jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, obiera sobie nasze serca za mieszkanie. Życie Jezusa Chrystusa na tej ziemi jeszcze nie dobiegło końca. Chrystus żyje nadal w życiu tych, co za Nim poszli. Obecnie nie należy już mówić o naszym chrześcijańskim życiu, lecz o prawdziwym życiu Jezusa Chrystusa w nas. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, pisze Paweł w liście do Galatów. Wcielony, ukrzyżowany i przemieniony wstąpił we mnie i żyje moim życiem. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus. List do Filipian 1:21. Z Chrystusem zamieszkuje we mnie Ojciec, zaś Ojciec i Syn przez Ducha Świętego. Ta sama Trójca Święta, która w chrześcijaninie obrała sobie mieszkanie, wypełnia go i czyni swym obrazem na swoje podobieństwo. Niech te słowa wybitnego teologa Dietricha Bonhoeffera pomogą nam jeszcze głębiej zobaczyć cel tejże właśnie misji Syna Bożego, cel tegoż posłannictwa. To nam pokazuje też wielkość miłości Ojca, po co właśnie Bóg Ojciec posyła swego jednorodzonego Syna na świat. Równocześnie, zdając sobie sprawę z wielkości tego zamierzenia, tego Bożego planu, łatwiej możemy zrozumieć, jak wielką stratę ponosi człowiek, o której ewangelista mówi w końcowych zdaniach tej Ewangelii, który nie wierzy w Syna Bożego posłanego na świat. Nie wierzy, czyli nie zwraca się ku Niemu, nie szuka Go, nie jednoczy się z Nim, bo to w tej Ewangelii znaczy wierzyć. O tak jak latorośle, które tkwią w winnym krzewie. Dopiero takie latorośle, które rzeczywiście tkwią w winnym krzewie, mogą w sobie kształtować to, co najpiękniejsze i najwspanialsze w samym winnym krzewie. W tym przypadku chodzi właśnie o obraz Boży, który przynosi nam Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem.
Księdzu profesorowi dziękujemy za obecność, dziękujemy za przewodniczenie, prowadzenie nas po ścieżkach zgłębiania tajemnicy Słowa Bożego. W dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II.